dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a dziś temat, dlaczego dobry Bóg dozwala na naszą głupotę. Będę rozmawiał z pastorem Mariuszem Nachtmanem. Witaj, Mariusz.
Witam, Sławku, witam wszystkich naszych słuchaczy.
Na dworze szaleje COVID, spotykamy się zdalnie, jak to teraz w modzie, i będziemy rozmawiać o czymś, co dotyka również i mnie. Ja może naświetlę tło. Spotkałem niedawno chrześcijanina, człowieka dojrzałego, który powiedział mi coś takiego, że zrobił parę głupot i zastanawia się, dlaczego Bóg dozwolił na te głupoty w jego życiu. Ja wtedy sobie pomyślałem, że w moim życiu również podjąłem wiele złych decyzji i fajnie by było, gdyby dobry Bóg, w którego przecież wierzymy, zapalił takie czerwone światło podczas tego, gdy takie zamierzenie pojawia się w mojej głowie. No właśnie, chciałbym, żeby Bóg zatrzymał moją rękę, powiedział ten człowiek. Słyszałeś o tym, że chrześcijanie robią rzeczy złe, których później żałują?
No, wiesz co, nie tylko słyszałem, ale i doświadczałem jako osoba wierząca też wielokrotnie. Byłem w podobnym położeniu jak ten człowiek, kiedy zastanawiałem się, dlaczego Bóg, który jest moim kochającym ojcem, nie złapał mnie za rękę, nie zamknął moich ust, nie powstrzymał moich nóg, oczu czy języka przed zrobieniem jakichś głupot. Przecież nawet sam wielokrotnie się modliłem: Boże, jeśli będę chciał coś wielkiego, głupiego zrobić, to weź mnie powstrzymaj. A mimo to no, takie rzeczy się nie wydarzyły i Bóg dozwalał, żebym wlazł w błoto, spaprał się, ubrudził swoje buty i potem miał wyrzuty sumienia.
Troszkę szkoda, może Bóg mógłby wysłać tobie mówiącego osła. Pozwolisz, że opowiem o tej historii?
No tak, opowiedz. Znana chyba, ale opowiedz słuchaczom.
Historia jest zabawna, przyszła mi od razu do głowy. Historia kapitalistyczna, bo dotyka się wielkiej kasy. Często jesteśmy mamieni wizją wielkiej kasy. Więc Balak, książę moabski, wymyślił w swoim sprycie, że Balaam jest w stanie odwrócić los, ponieważ jego przeklinanie ludu izraelskiego ma wielką moc, a zatem zaproponował kasę. No ale jak to w naszym życiu jest, rozsądek mówi nam: nie idź za kasą. Wtedy Balak zaproponował większą kasę. No a każdy ma swoją cenę. A zatem Balaam wsiadł rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z księżątami Moabu. To jest w Księdze Liczb, 22 rozdział, 21 werset. Jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął anioł Pana na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica zobaczyła Pana, przyparła go do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicę. Ja powiedziałem bólu. Ból pewnie poczuł Balaam, kiedy ta oślica go otarła o mur. Zdarła mu może skórę. Zaczęła się dziwnie zachowywać. No właśnie, ta historia pokazuje rzecz, która jest niezwykła.
No tak, tutaj na samym początku musimy dodać, że Balaam to był prorok Boży, tak? Inaczej mówiąc językiem tamtych czasów, był widzącym od Boga, tak? I to jest jakby sedno tutaj tej historii, że człowiek Boży, mąż Boży, czyli osoba posługująca w jego imieniu, znająca Boga, no, dopuszcza się głupiej rzeczy, o której Bóg mu powiedział wprost, żeby tego nie robił. Nie? I ten człowiek, mimo to, że wiedział, jakie jest Boże pouczenie, to i tak to zrobił. W konsekwencji, żeby uratować tego człowieka, Bóg otworzył zwierzęciu usta, żeby przemówił, bo prorok, który powinien wiedzieć, o co chodzi, nie wiedział, tak? I o tym jest ta historia właśnie.
Historia niesamowita. Ja się zastanawiam, czy gdyby na mojej drodze Bóg postawił gadającego osła, czy ja bym zareagował. Jak myślisz, czy my jako chrześcijanie reagowalibyśmy na gadające osły?
Co, no, nam się to fajnie czyta, bo no, to jest niesamowita historia, tak? Znam ludzi, którzy w Boże Narodzenie o północy czekają, aż ich tam chomiki, myszki i rybki przemówią. No ale to się nie dzieje. Ja przynajmniej nie znam takiej osoby, która by słyszała, jak zwierzęta mówią. Więc na pewno, jeśli chodzi o wydarzenie, jest to historia niesamowita. Ale z drugiej strony zastanawiam się, ile takich cudownych rzeczy, wydarzeń miało miejsce w moim życiu, a mimo to zaślepienie mojego serca, mojego umysłu doprowadziło mnie do grzechu, do nieposłuszeństwa względem Boga. Dlatego właśnie, że chociaż jako osoba znająca Słowo Boże i wiedząca, jakie są Boże oczekiwania, i tak podążałem za pożądliwością własnego serca, a nie za Bożym Słowem. No i wtedy właśnie wpadamy jako my, jako ludzie, o których mówimy, w kłopoty.
Wpadamy w sidła, tak bym to określił językiem biblijnym, takim językiem staropolskim. W starym tłumaczeniu można to znaleźć. I ja tutaj chciałem zapytać się ciebie, czy Pismo Święte zawiera informacje, co warto, co potrzeba, a czego nie wolno nam robić?
Wiesz co, odniosę się tylko jeszcze króciutko do tego słowa wpadamy w sidła. Ja właśnie uważam, że przyczyną takiego zwiedzenia, takiego zaślepienia jest wpadnięcie w sidła. Czyli zaślepienie nie prowadzi do wpadnięcia w sidła, tylko zaślepienie jest wynikiem wpadnięcia w sidła. Bileama usidliła pożądliwość pieniędzy, bogacenia się i sławy i chwały. Ona go usidliła i dlatego nie był w stanie sprostać Bożym wymaganiom, Bożym przykazaniom. I tak samo jest w naszym przypadku. Jeśli jesteśmy już usidleni pożądliwością swojego serca i tak bardzo coś chcemy, bo no, tak rozumiem słowo usidlić, związać, tak? Tak z czymś mocno jesteśmy związani, że nawet osioł, który do nas by mówił, i tak nie rozwiąże tej pożądliwości. To taka króciutka właśnie rzecz. Często w swoich sercach jesteśmy związani już pewnego rodzaju pożądliwością, która prowadzi właśnie do nieposłuszeństwa, która prowadzi do sprzeciwiania się Bożemu Słowu. A twoje drugie pytanie to, czy Słowo Boże mówi nam o tym? Oczywiście tak, choćby list Jakuba bardzo jasno i dobitnie i wprost mówi, no dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu, dlaczego pewnych rzeczy nie doświadczamy, przez to jesteśmy kuszeni. Tak? On tam mówi, że to nie Bóg nas kusi, ale kuszą i nęcą nas nasze własne pożądliwości. I dlatego doświadczamy wiele bólu, trwogi, prześladowań i nie otrzymujemy tego, co powinniśmy otrzymywać.
I później zadajemy pytanie, dlaczego dobry Bóg pozwala na naszą głupotę? Ja spojrzę do mądrości Syracha, 9 rozdział, 8 werset. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi. Przez nią bowiem miłość rozpala się namiętna jak ogień. To jest taki przykład wskazania, które mogłoby być również istotne dla mnie, ale też dla wielu mężczyzn, którzy są w związkach małżeńskich, wielu chrześcijan. Ostatnio przyjaciółka opowiadała mi o chrześcijaninie, który chodzi na nabożeństwa, który chwali Pana, a tymczasem porzucił własną żonę dla innej kobiety.
No tak się dzieje, dlatego na przykład między innymi Księga Przypowieści Salomona, rozdziały 3, 4, 5 i nawet chyba 6, mówią o tym, jak to bardzo łatwo młodzieniec ulega zwiedzeniu pożądliwości swoich oczu, jak pokusa wychodzi na ulicę, na place, na rynek, kryje się pięknie przyozdobiona i zaprasza właśnie takiego człowieka prostego, tak, czyli nierozważnego, nierozsądnego, w swoich decyzjach do skosztowania jej uciechy i wtedy, no, jak Biblia mówi, jak owca na rzeź prowadzona, tak? Idziemy po prostu za pożądliwościami swojego serca. No a potem, tak jak powiedziałeś, jak zauważyłeś słusznie, Boga obarczamy odpowiedzialnością za nasze nieposłuszeństwo i za grzech i konsekwencje tego grzechu, w którym żeśmy się znaleźli z powodu, no właśnie, naszej nieroztropności, głupoty i chęci zdobycia czegoś, co... No, o co nie powinniśmy się starać.
Zgadzamy się zatem, że Pismo Święte zawiera informacje, co warto, a czego nie wolno nam robić. Jest jeden klucz do tej zagadki. Trzeba czytać Pismo Święte.
No tak, całe Pismo jest po to napisane, aby nas wychowywać, tak? 2 Tymoteusza 3:16, tak? Całe pismo od Boga pochodzi, od Boga jest natchnione. Właśnie, aby nas wychowywać w dojrzałości, prowadzić nas w mądrości, pouczać nas o tym, co jest dla nas życiodajne, co wnosi dla nas coś pozytywnego, tak, abyśmy mogli wydawać dobry owoc. A z drugiej strony uczy nas też tego, co nas niszczy, co sprawia, że no, nasze życie nie będzie osiągało tego maksimum, które moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu.
Obserwacja. Chciałem wspomnieć tu o takim przypadku, który niedawno również i mnie się zdarzył. Wracałem wieczorem do domu i widziałem 3 pijanych mężczyzn, młodych mężczyzn, znacznie młodszych ode mnie, którzy zataczali się, którzy trzymali się muru dosłownie i w swoich rękach mieli butelki piwa. I pamiętam, że wzbudziło to we mnie odrazę, nie wobec tych ludzi, ale wobec alkoholu. A zatem obserwacja może być również sposobem przydatnym. Uczmy się na cudzych błędach.
Oczywiście, no to jest, wiesz, byłoby super, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że życie jest zbyt krótkie, żeby uczyć się na własnych błędach. Dlatego dobrze jest uczyć się na błędach innych ludzi, czyli z obserwacji, tak? Cały Stary Testament napisany jest po to, abyśmy czerpali z niego naukę, tak? Na podstawie bohaterów biblijnych i na podstawie ich sukcesów i porażek, z naciskiem na porażki, bo ich jest dużo, dużo więcej w życiorysach tych ludzi, a one właśnie służą nam ku przykładowi, tak? Paweł wyraźnie mówi, że a to napisano dla nas ku pouczeniu. Czyli mówiąc o tamtych ludziach, mówi, a to, co im się przydarzyło, jest dla nas ku pouczeniu, no abyśmy no właśnie nie pożądali złych rzeczy, czyli drugi list do Koryntian, nie, abyśmy nie pożądali tego, czego oni pożądali. I no przykład, nie wiem, Dawida, Salomona, wielcy mężowie Boży, Mojżesz, Abraham, ojciec wiary, nie, no oni, mimo to, że byli wybrańcami od Boga, narobili wielkich głupot. Jeśli mówisz o alkoholu, Noe, tak, mąż Boży uratował całą swoją rodzinę, a potem jak zwykły pospolity robol się uchlał po pracy, nie? I, no i też potem ponoszą ludzie konsekwencje z tego powodu. Dlatego dobrze jest wyciągać wnioski z obserwacji, które no, czynimy obserwując sytuacje życiowe różnych ludzi wokół nas.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, choć niestety najdroższym. Usłyszałem kiedyś i zgadzam się z tym. Wpadamy w te doświadczenia, cierpimy i mówimy, nie warto było, dlaczego dobry Bóg pozwolił na naszą głupotę. No dobrze, ale przejdźmy do tych aniołów, wiesz, bo wielu chrześcijan chciałoby w życiu swoim zobaczyć anioła, który zapala czerwoną lampę i mówi stop, macha lizakiem na drodze. Nie idź tam, nie idź dalej. Natomiast ja chciałem wspomnieć, że często tymi aniołami wcale nie są osły. Choć czasem może tak o nich mówimy. No co ten człowiek mi mówi, to osioł. Mianowicie chciałem wspomnieć tutaj o przyjaciołach. Często o przyjaciołach wierzących, pastorach, ludziach w miejscu pracy, ludziach starszych, doświadczonych, którzy mówią nam, nie idź w tym kierunku. I mi też kiedyś ktoś tak mówił. Trzeba słuchać i rozumieć. Ale pamiętam, że ja nie rozumiałem, bo byłem młody. Dodatkowo czasem obrażałem się nawet wtedy, kiedy taki anioł w postaci przyjaciela, który dobrze mi życzył, pojawiał się obok.
No tak, zdarzają się takie sytuacje właśnie, że tak jak wspomnieliśmy na początku, no często jesteśmy tak zagorzali w swoim sercu, zacietrzewieni, zaślepieni, no że nie przyjmujemy rad ludzi, którzy są blisko nas. Tak? Czy to może być współmałżonek, przyjaciel, rodzice, czy ludzie wierzący z Kościoła, nasi bracia i siostry. No, co mogę powiedzieć? Wielokrotnie też byłem w sytuacji, gdzie tak jak ty, podobnie obrażałem się na ludzi, że mówili mi coś innego niż ja miałem w sercu, a potem okazywało się, że oni mieli rację. No to jest przykre doświadczenie. Ważne jest, żebyśmy wyciągali wnioski właśnie po takich sytuacjach, po takich doświadczeniach. W liście do Hebrajczyków czytamy o Panu Jezusie, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa i został przyjęty przez Boga, tak? I ja myślę, że no, często Bóg dopuszcza głupotę naszego serca do realizacji po to właśnie, abyśmy uczyli się polegać na Nim, polegać na Jego łasce, na Jego miłosierdziu. I mogę to porównać do moich synów, którzy często są nieposłuszni i mówię im, chłopaki, nie róbcie tego, bo za chwilę stanie się to, to i to i będziecie ponosić konsekwencje. A oni i tak postępują po swojemu, a kiedy się skruszą ich serca w wyniku właśnie bólu i doświadczenia, które przejdą w wyniku nieposłuszeństwa, przychodzą i mówią, tato, miałeś rację, przepraszam. I wiecie, to jest takie, z jednej strony, no, wolałbym, żeby nie doświadczyli tego, a z drugiej strony widzę zmianę ich serca, zmianę ich postawy i ona mnie bardzo cieszy, tak, że jednak przyszli i uznali we mnie autorytet, szacunek, licząc na to, że następnym razem właśnie moja przestroga będzie dla nich lepsza. To jest taka nieudolna próba porównania tego, co Bóg może z nami robić, właśnie kiedy my przychodzimy z wyznaniem grzechu, ze skruszonym sercem do Niego i jak Go to bardzo raduje, kiedy właśnie grzesznik się upomina, ukarza, tak, przed Nim i oddaje Mu chwałę za Jego mądrość, za Jego łaskę. Aczkolwiek podkreślam, że pierwotnym celem na pewno nie jest to, aby nas doświadczać, ale abyśmy tego celu uniknęli, tych konsekwencji uniknęli.
Wiesz co, bałem się, że ten człowiek, który opowiadał mi tą historię o tym chwytaniu za rękę, tak, obrazi się na nas, kiedy posłucha tego nagrania, ale być może występujemy tu właśnie w pozycji takich aniołów. Tym bardziej, że nagranie adresujemy do siebie, ponieważ temat mnie zainspirował. Ja również uczyniłem ogrom błędów i starałem się analizować swoje przyczyny. Wiesz co? Mój stan mentalny był niewłaściwy. Przyjrzyjmy się tu kilku czynnikom. Duma. Wiem lepiej. Jestem mądry. Mam ogrom sił. Mogę rzucić się na tą pracę. Mogę zarobić kupę kasy. Tak? Żądza. To jest stan posiadania. Więcej samochodów. Czemu nie mieć 5, 7, 10? Większe metraże. 130 metrów nie starczy. Trzeba 330 metrów. Większe zarobki. Gniew. Psujące relacje, warczenie, odpychanie wrogów, ale też i odpychanie przyjaciół. No i niewiedza. To jest bardzo ciekawe, bo niewiedza zdaje się nam czymś, co w praktyce nie działa. Po prostu gdzieś tam ona jest. Natomiast niewiedza, czyli ignorancja tego, w jaki sposób zadowolić swojego partnera, wychować dziecko, zadbać o swój organizm, niewidzenie swojego egoizmu. To wszystko ma znaczenie. I tu wracamy do tematu badania swojego serca. Czy my to robimy?
No wiesz, to jest pytanie do każdego indywidualnie, tak? Czy my to robimy? No Paweł nas zachęca, nie? Żebyśmy badali swoje postawy, sprawdzali swoje życie. Jakub, Piotr to samo robią, tak? Zachęcają nas do tego, żebyśmy patrzyli, czy trwamy w wierze, czy przeszliśmy próbę, jak nasza postawa duchowa wygląda, więc Słowo Boże daje nam wskazówki do tego, żeby rozsądzać, rozważać nasze uczynki, postępowanie, a mówiąc nawet wprost, owoce naszego życia, tak? I jakie one są, ponieważ to właśnie w konsekwencji wszystkiego to owoc będzie świadczył o naszej przydatności dla Królestwa Bożego, czy też nie. Natomiast inną sprawą właśnie jest, czy to robimy, tak? Czy te cechy, które ty wymieniłeś, no jednak nie są w nas na tyle silne, że ulegamy im, zamiast słuchać mądrości płynącej no, z otaczających nas sytuacji, czy to przez ludzi, czy przez jakieś wydarzenia, czy okoliczności.
Dobrze. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, przygotowując się do tego tematu. Jest luty 2022 roku, czas płynie szybko, a ja zwykle poświęcam miesiąc czy dwa na przygotowanie tematu. Jedna z rozmów to rozmowa z Frankiem. To jest mój przyjaciel z Bielawy, którego serdecznie pozdrawiam. On jest starszy ode mnie o około 20 lat. I mówi tak, Sławek. W życiu jest czas robienia głupot, w życiu jest czas żałoby, żałowania tych głupot, ale potem jest czas poprawy i robienia z życiem to, co najlepsze. I tu chciałbym nawiązać do Księgi Koheleta, 3 rozdział. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
No, tak, do czego zmierzasz?
Zmierzam do tego, że często popełnianie błędów to część naszego życia. A zatem spoglądając na temat coachingowo, nie żałujmy, nie płaczmy, że popełniamy błędy. Po prostu taka jest droga życiowa człowieka. Po prostu w ten sposób nabywamy doświadczenie, eksplorujemy swoją ścieżkę. Tutaj sparafrazuję Andrzeja Mytycha, coacha chrześcijańskiego.
Wiesz co, no tak, z jednej strony masz rację, aczkolwiek nie chciałbym, żeby nasi słuchacze odnieśli wrażenie, że dajemy im przyzwolenie na popełnianie grzechu, na robienie głupich rzeczy. Bo jednak jest różnica między uczeniem się na błędach, czyli na sytuacjach, które możemy rozpoznać jako niepożądany wynik jakiegoś badania, tak? Czyli, no nie wiem, chcę się czegoś nauczyć, nie wiem, jak to zrobić, zrobiłem coś nie tak, jak trzeba, popełniłem błąd, nie udało się, tak? Nauczyłem się, jak tego nie robić. Ktoś kiedyś powiedział, że Edison, zanim wynalazł żarówkę, popełnił 100 sposobów, jak nie wynaleźć żarówki, tak? To jest kwestia właśnie tego, czy się uczymy, nauki, nie? Uczymy się na błędach, na porażkach, uczymy się na negatywnych sytuacjach. Ale kiedy chodzi o grzech, o którym mówiliśmy przez cały ten wywiad, to nie jest kwestia, dobra, idę się upiję, żeby wiedzieć, jak to jest być pijanym. Idę się naćpam, żeby wiedzieć, jak się czuje narkoman. Idę zdradzę swoją żonę, żeby wiedzieć, jak smakuje cudzołóstwo. Nie? To nie o takie błędy chodzi, nie o takie nauki chodzi, żeby z tego wyciągać lekcje. Tego mamy unikać. Słowo Boże jasno mówi, że takich rzeczy powinniśmy unikać. I do tego nie ma zachęty, tak? Do tego nie ma zachęty, nie ma zachęty do grzechu. Jest inna, tak jak powiedziałem, no jest rozróżnienie, jest czas uczenia się, tak? Moglibyśmy powiedzieć. Kiedy dziecko zaczyna chodzić, no to obija się, ma siniaki, wybite zęby czasami, gdzieś poranione jest, ale to nie jest traktowane w kategoriach grzechu. Natomiast są sytuacje, w których jednoznacznie wiemy, że jeśli pójdę do knajpy, upiję się, wrócę do domu, zrobię awanturę, pobiję się z dziećmi, z żoną, no to potem mogę spędzić, a jeszcze jadąc po pijaku zabiję kogoś, no to swoje rzeczy, swoje życie spędzę w więzieniu. No i wtedy no, możemy wyciągnąć oczywiście lekcje z tego, tak, coś się z tego doświadczenia nauczyć, no ale konsekwencje będą niespółmierne do tego, gdybyśmy no, jednak posłuchali siebie, swojego serca, Pana Boga i nie chodzili i nie robili takich rzeczy. Więc chciałbym, żeby to słuchacze ten niuans tutaj wyłapali. Jest czas na naukę, która zakłada popełnianie błędów, ale jeśli chodzi o grzech, no to mamy go unikać, a nie uczyć się na nim.
Przeglądajmy się zatem w lustrze Słowa Bożego, natomiast ja chcę wspomnieć też o sumieniu, bo część z tych rzeczy złych, o których przed chwilką powiedziałeś, nasze sumienie protestuje, no powiem krótko. I teraz jest pytanie, czy my to sumienie szanujemy, pielęgnujemy, czy też staramy się, żeby zapomnieć o sumieniu?
No tak, to jest tutaj jakby bardzo ważny punkt naszej rozmowy, ponieważ sumienie jest jakby głównym czynnikiem, przez który do nas Bóg przemawia, tak? I to jest jakby, śmiem nawet powiedzieć, że sumienie jest pierwszym sygnałem tego, że wchodzimy w coś niewłaściwego, niedobrego. Bóg używa naszego sumienia, aby nas ostrzec. No i zdarza się, że często nasze sumienie jest tak zdeprawowane, tak stłamszone, tak właśnie spętlone, usidlone, że no, nie poddaje się korekcie, nie poddaje się poprawie, nie poddaje się napomnieniu, tylko idzie po prostu za swoją ścieżką, którą wcześniej upodobaliśmy sobie, ze swoim tokiem myślenia i swoją pożądliwością, no i potem właśnie dochodzi do grzechu, do katastrofy. Dlatego właśnie, że sumienie jest często zdeprawowane i zagłuszone.
Dobrze, dlaczego dobry Bóg nie chwyta nas za rękę, kiedy robimy głupoty? I tu chciałem podziękować za rozmowę Marioli z Dąbrowy Górniczej. Ona również jest starsza ode mnie, mądrzejsza ode mnie i powiedziała prosto: Sławek, bo nie zaprosiliśmy go do swojego życia, bo nie żyjemy z nim, a Bóg nigdy nie łamie naszej woli. Kto by docenił jego rękę, nie będąc w społeczności z nim?
No tak, oczywiście. Jakby w domyśle założyliśmy, że mówimy o ludziach wierzących, więc no, jakby swoje wypowiedzi kierujemy do ludzi wierzących, którzy w jakiś tam sposób polegają na Bogu, ufają Jego Słowu i wiedzą, że to Słowo jest autorytetem dla ich życia, a mimo to są Jemu nieposłuszni. Oczywiście zgadzam się całkowicie z tą wypowiedzią, że no Bóg nie okazuje swojej łaskawości, swojej przychylności wszystkim ludziom, zwłaszcza niewierzącym. Powiem więcej, On nawet nie okazuje swojej łaskawości wszystkim ludziom wierzącym, a tylko tym, którzy polegają na Nim, bo Bóg pysznym się przeciwstawia, ale łaskę okazuje pokornym. Tak więc dumne, wyniosłe serce nawet człowieka wierzącego nie ma co liczyć na Bożą łaskawość.
Dobrze, pastor Marek z Lublina, z okolic Chełma, w swoim kazaniu powiedział tak. Jeśli Bóg chce obudzić kogoś śpiącego duchowo, najpierw posyła słowo, ale jak nie podziała, to cios. No i właśnie, cios zwykle uderza i wybudza nas skutecznie, niczym to otarcie skóry jadącego na ośle proroka. To zabolało. I wtedy jest płacz.
Wiesz co, no, ale podobnie jest z dziećmi, które kochamy. Ja tak powiedziałem, wychowuję czwórkę dzieci i często, kiedy są nieposłuszni prośbą, tak, które kierujemy do nich żoną, mówiąc im, chłopaki, zróbcie to i tamto, to jest prośba. Potem przychodzi przypomnienie. Potem przychodzi już jakby nakaz, tak? Podkreślenie czegoś mocniejszego, nakaz. Jeśli to dalej nie skutkuje, no to często dochodzi do karcenia, tak? Chociaż karcenie jest bardziej tutaj wynikiem już pewnego nieposłuszeństwa, czyli na przykład szlaban, nie wiem, na komputer, na komórkę, na oglądanie bajek, czy nawet po prostu rózga, tak? Czyli jakaś kara fizyczna. No i to boli, ale z drugiej strony no, też otrzeźwia, tak? Otrzeźwia ich i stawia ich w pionie, czyli w miejscu, w którym uczą się słuchać znowu.
No tak, bo dobry ojciec karze swoje dzieci. Nie chcę tutaj mówić o znaczeniu słowa kara w tej chwili, ale wiesz, ostatni wątek, który chciałem poruszyć w dzisiejszym nagraniu, to jest kwestia naszej wolnej woli. Chciałbyś być marionetką, robotem sterowanym ręką jakiegokolwiek Boga?
Wiesz co, jak sobie popatrzę na swoje życie, to im dłużej się zastanawiam nad sobą, to łatwiej byłoby mi być robotem. Tak? Łatwiej byłoby nie myśleć, tylko być zaprogramowanym na wypełnianie dobrych uczynków, kochać wszystkich ludzi, żyć w szczęśliwości, w radości i być całkowicie podległym Panu Bogu i to byłoby dużo łatwiejsze. No niestety nie jesteśmy robotami. Tak? Bóg nie wgrał nam takiego softa, żebyśmy mogli właśnie tak funkcjonować. Dał nam wolną wolę. Każdy z nas może decydować, czy będzie wybierał posłuszeństwo, czy nieposłuszeństwo. No i dzięki temu no, możemy doświadczać harmonii z Bogiem, tak? Możemy doświadczać tej miłości, łaskawości, pokoju, które jest wynikiem właśnie relacji z drugą osobą. A każda relacja opiera się na zaufaniu, tak? A zaufanie może być tylko wtedy, kiedy nie jest się do tego zmuszanym, bo są cechy charakteru człowieka, tak, jego przymioty, których no, nie można zaprogramować, nie można wymusić, nie można żądać. I one są podstawą relacji zarówno między ludźmi, jak i między człowiekiem a Bogiem.
Dobrze, chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Zbliżamy się do 30 minut nagrania. To dość dużo treści do przemyślenia, również dla mnie, ponieważ bardzo wiele się od Ciebie uczę. Chciałem zapytać, gdzie można spotkać Ciebie, gdzie można spotkać Twój Kościół?
No obecnie można mnie spotkać na ulicy Kochanowskiego 12 w Sieradzu. Tam mamy też Kościół dla miasta Sieradz. Tam jest moje biuro, tam można przyjść na spotkanie grupy wzrostu, grupy domowej, no ewentualnie umówić się na telefon, na rozmowę telefoniczną lub no, na mailu gdzieś znaleźć, tak?
Czy będziesz na tyle odważny, by podać swój telefon?
Nie, jeśli chodzi o telefon, no to tutaj no, to jest sprawa prywatna, więc publicznie nie udzielam, ale można znaleźć nas na Facebooku Kościół dla miasta Sieradz i tam jest podany numer do biura kościoła i w godzinach urzędowania można mnie tam złapać, czy można nagrać wiadomość i wtedy ja też no, w miarę możliwości będę odzwaniał i no, prowadził spotkania czy rozmowy.
Bardzo dziękuję za to, że zechciałeś poświęcić swój czas na to, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Jesteś pastorem od ponad 20 lat i wielokrotnie korzystałem z Twojej mądrości. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również będą wdzięczni za to nagranie, przyglądając się swojemu sercu, badając je, na ile ich błędy były spowodowane własnymi rządzami, własnymi niemocami i nieposłuszeństwem wobec wskazań Słowa Bożego, czy też poświęconych przyjaciół, którzy przychodzili do nich z dobrym pouczeniem. Dziękuję.
No, dziękuję bardzo, pozdrawiam.